Gościem Radia Zachód jest senator Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki, przewodniczący lubuskich struktur Platformy w województwie. Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, i witam państwa w słoneczny, mam nadzieję, dzień i ciepły, bo będzie coraz cieplej.
Nareszcie.
Też mam taką nadzieję, nareszcie, to prawda.
626 milionów złotych nagród za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, do 1,5 miliona nagród Prawa i Sprawiedliwości. Takie dane podają Wiadomości Telewizji Polskiej. Jak pan to skomentuje?
Ufam telewizji publicznej, panie doktorze, bo ja od dawna nie, dlatego, że telewizja
publiczna...
Media
publiczne, my jesteśmy w medium publicznym, trzymamy się razem, także proszę nie oczekiwać ode mnie tej recenzji
negatywnej.
Nie,
ja nie oczekuję, ja tylko zadałem panu pytanie. Pan powiedział, że tak, i ma prawo do swoich suwerennych ocen, tak jak i ja. Ale porozmawiajmy o faktach, o twardych faktach. Pan z jednej strony mówi o nagrodach, które otrzymywali przez 8 lat urzędnicy, korpus służby cywilnej, ciężko pracujący urzędnicy, a z drugiej strony zestawia pan tylko i wyłącznie nagrody ministrów konstytucyjnych rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Także ciężko pracujących, jak mówi Beata Szydło.
To jest kwestia, którą porusza, wykrzyczała w sposób mało elegancki pani premier Beata Szydło.
W czasie tej debaty wszyscy krzyczeli na siebie w parlamencie.
Ale myślę, że niektórzy powinni mieć nieco więcej refleksji w sobie i myślę, że gdyby pani premier spokojnie i poważnie to wypowiedziała, być może inaczej byłoby to zinterpretowane.
Ale jak podzieli pan te 626
Polaków,
milionów przez 8 lat,
ale
to
proszę,
jednak
nie
robi kwoty
pan skończyć,
sporo.
Panie redaktorze, ale powiedziałem, że z jednej strony powiedział pan o premiach dla urzędników, a z drugiej strony tylko i wyłącznie o premiach.
Czyli trzeba by było jeszcze wiedzieć, ile było tych pozostałych nagród.
Ile otrzymali urzędnicy, oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeżeli chce pan porównywać, to porównuje pan ministrów do ministrów, więc porozmawiajmy o tym, ile przez 8 lat premier Donald Tusk przyznał nagród dla ministrów. Otóż, ja bardzo precyzyjnie panu powiem, 3 ministrów otrzymało nagrody. Wszyscy 3 z kancelarii pana premiera Donalda Tuska. Po pierwsze, pan Ostachowicz, podsekretarz stanu w kancelarii pana premiera, 12 tysięcy złotych. Po drugie, pan sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów, Paweł Graś, 13 tysięcy i uwaga, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, 13 tysięcy.
Przy zarobkach na poziomie takim jak aktualnie? Czy...
Tak, przy zarobkach. A ja chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, bardzo uczciwie, bo jak pan wie, 2 razy miałem przyjemność być wiceministrem i w rządzie Donalda Tuska,
był pan członkiem
i, w rządzie pani premier Ewy Kopacz. Mało tego, nie ubolewam oczywiście, bo to by było naganne, że nie otrzymywaliśmy nagród, to chcę powiedzieć, że prezes Rady Ministrów ówczesny, pan premier Donald Tusk, zlikwidował dodatek mieszkaniowy dla osób pełniących funkcje w RC, w kierownictwie rządu, który wcześniej od początku lat 90. funkcjonował. I mówię to bardzo poważnie i rozważnie. I w mojej ocenie to jest naganne, że ministrowie, nawet ci ministrowie, którzy zostali wyrzuceni z rządu przez premiera Morawieckiego, otrzymali horrendalne nagrody.
Dobrze, a ile powinien zarabiać polityk? Taki właśnie minister, który jest menadżerem, który odpowiada za szeroki zakres, ma sporą odpowiedzialność, bo jak się zestawi menadżerów w spółkach, no nie wiem, państwowych z jednej strony, z drugiej strony nawet prywatnych, ale tego wyższego szczebla, gdzie tu mamy jednak administrację odpowiedzialną za szereg takich strategicznych obszarów. No i może tu jest problem.
Panie redaktorze,
może nad tym trzeba się zastanowić.
Dobre pytanie, tylko trzeba o tym porozmawiać bardzo wiarygodnie i odrzucając populizmy. Ale przypomnij pan sobie doskonale, że wtedy, kiedy ktokolwiek mówiłby o jakichkolwiek gratyfikacjach finansowych, to opozycja zawsze kontestuje takie propozycje. I pamiętam także zachowanie Prawa i Sprawiedliwości, kiedykolwiek pojawiała się jakaś dyskusja na ten temat, no to oczywiście była powszechna i totalna krytyka.
Podwyżek nigdy nie będzie,
krytyka.
Bo zawsze ktoś będzie
nie,
w opozycji
dlatego,
i zawsze
nie,
ktoś
nie,
będzie
tylko
rządził.
To jest niebezpieczeństwo dla państwa polskiego, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten poziom uposażenia, zarobków, mówię o teraz funkcjonariuszach pracujących w rządzie, nawet w relacji, w stosunku do dyrektorów departamentów czy pracowników departamentów, którzy są w korpusie służby cywilnej, mają odmienne regulacje, one są konsekwencją właśnie ustawy o służbie cywilnej są zdecydowanie wyższe. No, ministrowie konstytucyjni w różnych ministrach za czasów, kiedy ja w ministerstwie pracowałem, mieli 13 wynagrodzenie w stosunku do wysokości, o czym ja byłem na 34 czy jeszcze niższym miejscu, zarabiali więcej od podsekretarzy stanu, dyrektorzy departamentów. To było naturalne. Czy potem, jak w roku 2015 byłem sekretarzem stanu, no to oczywiście też gro dyrektorów zarabiało więcej, na pewno dyrektorzy generalni. To jest kwestia na bardzo spokojną i odpowiedzialną dyskusję,
pytanie,
ale także rozmowę z Polakami na ten temat, bo Polacy także muszą mieć świadomość tego i musi być aprobata społeczna. Ale nie wolno oszukiwać, panie redaktorze, Polaków. Nie panie wolno senatorze. Dać Polakom 500, a sobie 80
wróćmy,
tysięcy.
Wróćmy do wiadomości Telewizji Polskiej, bo wczoraj podały też taką informację. Polski budżet w najlepszej kondycji od lat, deficyt finansów państwa mierzony według unijnych kryteriów jeszcze nigdy nie był tak niski. W ubiegłym roku dziura między wydatkami a dochodami rządu i samorządów spadła do 1,5% PKB, a dług publiczny wyniósł tylko nieco ponad 50% PKB. No i to są już informacje płynące z unijnych jednostek, także ośrodków statystycznych. To chyba cieszy.
Absolutnie tak. Każda sytuacja w państwie polskim dobra ekonomicznie powinna nas cieszyć. Ale świetnie cieszę się, bo nawet dzisiaj o poranku, bo to jest kwestia, która mnie niezwykle interesuje w zestawieniu z transferami środków europejskich i tempem wydatkowania środków europejskich, analizowałem tą sytuację, przy czym porównując rok do roku, w roku 2015 deficyt sektora finansów publicznych, o ile dobrze pamiętam, wynosił blisko 840 miliardów złotych polskich. Na koniec roku 2016 ten deficyt wynosił 967 miliardów złotych.
Ale jakie były wpływy do budżetu?
Tak, tak, ale ja o tym mówię za chwilę, jeśli pan pozwoli. Założenia budżetu państwa na rok 2018 to tempo wzrostu 2,6 PKB w roku 2018. A ja mówiłem deficyt, przepraszam, dług publiczny, dług publiczny. Cały czas, kiedy mówiłem o deficycie, podawałem te blisko biliona złotych kwoty, to mówię o długu publicznym, przepraszam, dług publiczny. A dług publiczny i wynosił wówczas w 2016 roku 52,6. W 2017 ta sytuacja była nieco lepsza i wynosił, tak jak pan mówi, to są dane instytucji europejskich, ale
dobrze,
według
panie
GUS-u,
senatorze,
według
skoro
GUS-u
jest tak
jest
źle, to dlaczego jest tak dobrze?
Ale ja nie powiedziałem, że jest źle, panie doktorze. W którym momencie, jeżeli mówimy o sytuacji ekonomicznej, bo na szczęście na początku lat 90. w Polsce oddzieliliśmy życie publiczne, politykę od gospodarki. Gospodarka jest wolnorynkowa, chociaż możemy powiedzieć, że mamy z takim modelem społecznej gospodarki rynkowej do czynienia w krajach Europy Zachodniej, w tym w Polsce. Zresztą w 1997 roku, kiedy otwieraliśmy nasze negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej w Kopenhadze, musieliśmy spełnić tak zwane kryteria kopenhaskie. Jednym z nich jest oczywiście poszanowanie gospodarki rynkowej. I to dobrze, że po latach kryzysu, który kształtował się w świecie w 2007-2014, mamy dzisiaj dobrą sytuację gospodarczą, koniunkturę nie tylko w Polsce gospodarczą, ale także
państwowe
na rynkach światowych.
Państwowe spółki odnotowują bardzo dobre wyniki. Jak pan przypomni sobie na przykład Donalda Tuska, który chciał likwidować LOT, a teraz LOT pokazuje się i chwali dobrymi wynikami finansowymi. To co pan myśli?
Jeżeli proszę, panie redaktorze, o to, żeby pan odpowiedzialnie ważył słowa, dlatego że gdyby Donald Tusk, zapewniam pana, chciał zlikwidować LOT, to LOT byłby zlikwidowany.
No tak, to jest parafraza różna jego słów związanych z tym, że może trzeba się zastanowić nad tym,
no,
żeby
coś... No ale panie
redaktorze,
ja mówiłem o tym, że trzeba się zastanowić nad poważną debatą o pensjach dla urzędników publicznych. To za chwilę pan powie, że Sługocki chciał podwyższać czy obniżać pensje urzędnikom publicznym. Nie wolno tak mówić. Oczywiście mieliśmy na ten temat debatę i nikt w Platformie Obywatelskiej poważnie
Ale zgodzi się
o tym
pan
nie,
z tym, że
nie
wyniki
nie
spółek są także dobrze w, te, dobre so, w tej
no
chwili.
No tak, jeżeli mówimy o koniunkturze światowej, jeżeli poprawia się sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie, tym samym poprawiają się zarobki nas, Polaków. Nawet w województwie lubuskim, przypomnijmy sobie, średnio średnia płaca jest najwyższa od lat i to, co nas cieszy, ta średnia płaca
ale nadal
kształtuje
daleko
się
nam do innych regionów.
Ale przesuwamy się właśnie w stosunku, to chcę powiedzieć, w stosunku do innych regionów. Zawsze zachodniopomorskie, Warmia i Mazury i Lubuskie to jedne z ostatnich miejsc. Tak, no i teraz też jest, ale przesuwamy się o kilka pozycji wzwyż. Ale to jest też wyzwanie dla nas wszystkich. Prawda?
Dobrze, to jeszcze pytanie o wyzwania Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim. Zbroicie się państwo do wyborów samorządowych, spotkania, narady, kandydaci już wybrani?
No, dyskutujemy na ten temat, rozmawiamy. Platforma Obywatelska jest bardzo żywą, podmiotowo traktuje partią, podmiotowo traktuje swoich członków i dyskutujemy na ten temat. Odbyły się zarządy powiatów grodzkich miasta Zielona Góra i o 8 rozpoczął się zarząd powiatu grodzkiego w Gorzowie. Dzisiaj będziemy mieli zarząd regionu Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim, gdzie będziemy już zatwierdzać kandydatów na prezydenta Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim i będziemy organizować prawe wybory zgodnie z moją zapowiedzią i tu z uporem maniaka konsekwentnie ten plan realizujemy. Chcemy zachęcić także Zielonogórzan i mieszkańców Gorzowa do tego, żeby włączyli się w tą debatę i dyskusję o swoich miastach, w moim przypadku o Zielonej Górze. I mamy ciekawych kandydatów zarówno w Gorzowie, jak i w Zielonej Górze. Wystarczy wymienić osoby, które mają bardzo bogate doświadczenie i piastują wysokie funkcje w województwie, chociażby członek zarządu pani Alicja Makarska, ale także wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Marcin Pabierowski, pan Sebastian Ciemnołocz-Czołowski, pani Jasia Melon, doktor Sławomir Kotylak, czy wiele, wiele innych osób, mecenas Kornalewicz, więc mówię o kandydatach zielonogórskich. Więc
ławka jest długa.
Ławka jest długa. Myślę, że gdybyśmy chcieli jeszcze o kilku bardzo wartościowych osobach rozmawiać, panie redaktorze, myślę, że ten program byśmy musieli nieco wydłużyć. Także o to się nie obawiamy.
Czyli samo poczucie w Platformie, dobra.
Nie mówimy o ludziach i o potencjale. No jeżeli, co pytanie o długości ławki, co ma o niej świadczyć? Rozumiem, że poziom wykształcenia, doświadczenie, dokonania, rodzina, bo to też jest dorobek każdego z nas.
To krótko jeszcze pytanie o sejmik. Utrzymacie państwo status quo?
O tym wiedzą tylko i wyłącznie, panie redaktorze, wyborcy, więc ja nie śmiałbym tutaj podejmować za nich decyzji. Ja także mam swój głos i spożytkuję go w sposób mojej ocenie odpowiedzialny i najlepiej dla województwa lubuskiego, ale każdy z nas, obywateli ziemi lubuskiej, ma swój głos i namawiam do tego państwa, by spożytkować go jak najefektywniej, tak żeby ziemia lubuska dalej się mogła godnie rozwijać.
Senator Waldemar Sługocki był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu i życzę słońca na dalszy dzień, tak, na dzisiaj, ale także mam nadzieję na kolejne dni, bo wiosna już, myślę, dobija się do nas coraz śmielej. Dziękuję bardzo.